do Sejmu. Na konferencji, na której chciałem powiedzieć o tym, jakie zadania widzę przed sobą jako poseł, jeśli ten mandat uda mi się oczywiście 15 października zdobyć, nie tylko w kontekście tej najbardziej medialnej pracy parlamentarnej na sali plenarnej czy na komisjach, ale pracy również tutaj w okręgu. Myślę, że wszyscy posłowie w całej Polsce powinni zdawać sobie z tego sprawę, kto na nich głosuje, kto ich wybiera i że mieszkańcy Łodzi, mieszkańcy Okręgu Łódzkiego, całego Okręgu Łódzkiego będą 15 października głosować na ludzi, których widzieliby także w swoich sprawach, w swoich problemach, w aktywności tutaj na terenie miasta, na terenie okręgu i w pomaganiu im w tych kwestiach, które rzeczywiście ich dotyczą. Dlatego z całą pewnością chciałbym być takim łódzkim posłem i mam trzy obszary, którymi zamierzam się głównie zajmować i głównie interweniować w tych sprawach, prowadzić swoją aktywność w tych sprawach. Pierwszym obszarem to są oczywiście kierowcy, zmotoryzowani, bo wszyscy chyba sobie zdajemy sprawę z tego, co dzieje się z komunikacją w tym mieście, ze stanem dróg w tym mieście, z tym, w jaki sposób w ogóle można poruszać się po centrum. Ja ledwo do Państwa zdążyłem tak naprawdę na tę konferencję, ponieważ pomimo tego, że jest środek dnia, to Łódź po prostu korkami stoi. Brak miejsc parkingowych, przedłużające się remonty, objazdy, wypychanie tak naprawdę kierowców z centrum naszego miasta, to jest codzienność i z tym spotyka się wiele tysięcy łodzian każdego dnia. Dlatego jako poseł powołam zespół do spraw zmotoryzowanych i bardzo serdecznie na ten zespół zaproszę przedstawicieli łódzkiego magistratu, żeby pokazać im, że są rozwiązania, które będą przyjazne zarówno dla kierowców, jak i dla miasta, jak chociażby parkingi kubaturowe i że wypychanie kierowców z centrum miast jest rzeczą absolutnie nieakceptowalną. W Łodzi to się dzieje na podstawie po prostu fatalnej jakości dróg, małej ilości parkingów i antysamochodzizmu, którym są zarażeni politycy dzisiaj dzierżący władzę w naszym mieście, ale w niektórych miastach, jak chociażby w Warszawie od przyszłego roku będziemy mieli do czynienia z zakazem wjazdu do centrum miasta starszych samochodów, co jest rzeczą absolutnie nieakceptowalną i z całą pewnością zamierzam być posłem, który w obronie kierowców, polskich kierowców, w szczególności łódzkich kierowców, stoi. Kolejnym obszarem jest demografia i rozwój. Łódź jest najszybciej wyludniającym się miastem w Polsce. Młodzi stąd wyjeżdżają, miasto się starzeje. To są fakty. Duża część środków, która powinna iść na inwestycje, jest tak naprawdę przeżerana przez miejską biurokrację, administrację oraz niegospodarność, w dużej mierze przez spółki miejskie. Chciałbym jako poseł, mając już te narzędzia, móc się temu dokładniej przyjrzeć. Tą niegospodarność, tą biurokrację, rozrastającą się biurokrację należy po prostu obnażyć, wskazać winnych i pokazać mieszkańcom, że no, należy ten trend odwrócić i to w ich rękach jest to, by wymienić ludzi, którzy przeżerają po prostu pieniądze mieszkańców, przeżerają nas budżet i zadłużają to miasto, zarządzając nim w sposób całkowicie niegospodarny. Z całą pewnością jako poseł będę zabiegał już od samego początku kadencji o to, by zlikwidowany został podatek od środków transportowych, narzucany przez rząd, narzucany przez państwo, ale ustanawiany przez gminy. Są takie gminy jak chociażby pobliski tutaj Żgów, które ten podatek obniżyły do jak najmniejszych możliwych stawek. Łódź niestety tego nie robi. Jest to jeden z czynników, który zniechęca wiele firm z branży TLS, transport, logistyka, spedycja do tego, żeby po prostu zakładać swoje oddziały, zakładać swoje firmy tutaj na terenie Łodzi, tylko wolą inwestować na terenie gmin ościennych. To jest coś, co w bardzo dużej mierze zniechęca tę branżę i też powoduje, że ilość miejsc pracy po prostu się kurczy, a nie wzrasta. I trzeci punkt to jest hasło, które środowisko Konfederacji Wolnościowej Środowiska w Łodzi posługują się już nim od 2018 roku, czyli mieszkańcy mają głos. Wielu łodzian czuje się bardzo ignorowanych przez władze miasta, które kroczą drogą pychy i arogancji. Magistrat to, co potrafi, to na pewno potrafi dobrze posługiwać się PR-em i umie w marketing, ale nie potrafi łodzian słuchać tego, co mają do powiedzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o mieszkańców osiedli na obrzeżach naszego miasta. I takim przykładem są plany zagospodarowania przestrzennego, wieloletnie zaniedbania nad pracami nad studium i braki w budżecie są rozwiązywane przez narzucanie planów zagospodarowania przestrzennego, które prowadzą do braku możliwości zabudowy i przekształcenia swoich działek w działki rolne przy jednoczesnym przychylnym traktowaniu deweloperów. O tym mówią mieszkańcy takich osiedli jak Zniesienia Łódzkie, Nowosolna, Mileszki, Wiskitno. To są tematy, o których już niejednokrotnie była mowa w łódzkich mediach. Ja rozmawiałem z przedstawicielami tych mieszkańców, którzy mi o tym mówili, z ludźmi, którzy działają już w tym kierunku, by rozpatrywać opcję odłączenia się od Łodzi, na przykład w przypadku wzniesień łódzkich przyłączenia się do gminy Stryków. Tylko dlatego, że władze miasta nie chcą po prostu mieszkańców słuchać, że władze miasta mieszkańców ignorują ich potrzeby, możemy tracić mieszkańców, możemy tracić część naszego miasta w jakiejś niedługiej perspektywie, ponieważ ci ludzie po prostu mają dość, ponieważ to jest ingerencja w ich własność, to jest coś, przez co tracą wiele swoich środków i oczekują, że tutaj ktoś wreszcie im pomoże, wysłucha i zrealizuje te ich żądania, te ich plany, czyli po prostu zniesienie tych idiotycznych przepisów planów zagospodarowania przestrzennego, które uniemożliwiają im przekształcanie swoich działek. Zamierzam jako poseł być głosem właśnie takich ludzi, tych ludzi, którzy czują się ignorowani, tych łodzian, którzy czują się pomijani całkowicie przez władze naszego miasta, bo uważam, że właśnie takie jest zadanie posłów na terenie tego okręgu, zresztą na terenie wszystkich okręgów w Polsce, by realizować potrzeby mieszkańców takimi narzędziami, jakie oczywiście posiadają, ponieważ oczywiście poseł miastem nie rządzi, ale poseł ma takie narzędzia, jak chociażby możliwość interwencji poselskiej, interpelacji, by wykorzystywać je do tego, by stać w obronie mieszkańców, by realizować i pomagać realizować interesy mieszkańców, interesy łodzian. Mam nadzieję, że od 15 października będę mógł to robić i mam nadzieję, że za parę miesięcy będę mógł to robić ja jako poseł, a moi koledzy jako radni miejscy i radni sejmikowi. Czy są jakieś pytania w temacie konferencji?
W temacie nie. Chciałam zapytać o taki ten procentowy spadek poparcia dla Konfederacji. W niektórych miejscach możemy zauważyć nawet do 5% tego spadku.
Widziała pani sondaż, gdzie mamy 5%?
Tak.
5%? Chyba 5% spadku, a nie 5%.
Tak.
Jest to jeden sondaż.
Spadku.
Jest to jeden sondaż United Service, który wczoraj się pojawił. Tego kilka godzin później wieczorem pojawił się sondaż, gdzie mieliśmy 11,8. Trudno zrozumieć, w jaki sposób pewne sondażownie funkcjonują. Ja od zawsze powtarzamy, my jako tutaj działacze, przedstawiciele Konfederacji, że sondażami należy się, powiedzmy, przyglądać, sondaże należy się przyglądać, brać je pod uwagę, ale nie nimi kierować, bo sondaże zawsze są takie, które raz będą dobre, raz będą gorsze. Mieliśmy bardzo długą serię dobrych sondaży, teraz pojawił się jeden sondaż gorszy, tego samego dnia pojawił się znowu sondaż na poziomie 11%, dzisiaj prawie 12%, dzisiaj widziałem sondaż 13%. Prawdziwy sondaż jest 15 października. Ja tylko przypomnę, że 4 lata temu nie było sondażu. Nie było sondażu ani jednego, który dawał Konfederacji wejście do Sejmu. Dostaliśmy prawie 7%, 6,6% w Łodzi, w okręgu łódzkim. Weszliśmy do Sejmu, a dzisiaj jesteśmy bólem głowy wielu polityków i wielu mediów, ponieważ jesteśmy trzecią siłą w polskiej polityce i możemy decydować o tym, jak będzie wyglądała przyszłość na najbliższe lata po prostu tutaj w kraju. I zamierzamy naprawdę realizować swój program, swoje działania i prowadzić taką kampanię, która doprowadzi do tego, że ten wynik będzie jak najlepszy, bez względu na to, czy jakiś sondaż jest gorszy, czy jakiś jest lepszy. Po prostu trzeba robić swoje. Myślę, że tak muszą myśleć wszyscy, którzy biorą udział w tej kampanii wyborczej.
A jak skomentuje pan natomiast wzrost poparcia Koalicji Obywatelskiej, czy to za sprawą lidera Agrounii?
Nie, myślę, że akurat lider Agrounii to jest kula u nogi. Ja przypomnę, że to jest człowiek, który bratał się ze wszystkimi środowiskami politycznymi, nawet nie na przestrzeni ostatnich lat, ale chyba na przestrzeni ostatniego roku, a ponadto jest stanowczym przeciwnikiem tak zwanej piątki Kaczyńskiego, czyli piątki przeciwko rolnikom, za którą głosowała cała Koalicja Obywatelska. Tutaj w Łodzi mamy na listach łódzkich polityków, którzy popierają antyrolnicze, antyhodowlane postulaty, jak na przykład poseł Hanna Gill-Piątek, a okręg obok, czy dwa okręgi obok, mamy pana Kołodziejczaka, który ma zupełnie inne poglądy. Ja myślę, że akurat to będzie dosyć duży problem w kampanii Koalicji Obywatelskiej, ale przyznam szczerze, że zajmuję się kampanią Konfederacji przede wszystkim. Tak? Zajmuję się moją kampanią, po to dzisiaj organizuję tę konferencję prasową, bo koniec końców wierzę, że 15 października łodzianie, mieszkańcy naszego okręgu będą wybierać tych, którzy przeprowadzili dobrą, fajną, sensowną kampanię, a nie którzy skupiali się na przeciwnikach albo patrzyli cały czas na sondaże.
A na ile mandatów liczy Konfederacja tutaj w okręgu łódzkim?
Liczymy na jak najwięcej mandatów. Jest do zdobycia 10, więc liczymy na maksimum. Tak. Nie, realnie walczymy o to, żeby po prostu w Łodzi mieć swojego przedstawiciela, zdobyć posła. Zdajemy sobie sprawę, że kampania wyborcza i cała droga polityczna to nie jest sprint, to jest maraton. My w 2019 roku, zdobywając te prawie 7%, wiedzieliśmy, że będziemy musieli ciężką pracą, krok po kroku doprowadzić do tego, by z wyborów na wybory mieć coraz większy wpływ. No i póki co chyba wszyscy widzą, że jesteśmy na dobrej drodze ku temu. Dla nas najważniejsze jest to, żeby tutaj mieć swojego przedstawiciela, zdobyć jak najlepszy wynik i skupiać się od razu na kolejnych krokach, czyli na naszej działalności i na kolejnych wyborach, jakimi są najprawdopodobniej wybory samorządowe.
Chciałem się zapytać o taką politykę w szerszym znaczeniu, bo często politycy Konfederacji wcześniej mówili o polexicie, później ten temat troszkę jakby przycichł. Teraz słyszę, że w ogóle nie ma takiego pomysłu. To jest zmiana retoryki, czy też zmiana zdania, czy ten temat wróci odsunięty z jakimś czasie?
Odchodzimy od łódzkich tematów. Nie mamy w programie zapisanego żadnego polexitu, żadnego wyjścia z Unii. To jest rzecz, o której w ogóle nie ma takiej dyskusji w Polsce. O wyjściu z Unii mówią, co ciekawe, najbardziej prounijni politycy i prounijni dziennikarze, którzy próbują narzucić tym uniosceptycznym właśnie taką narrację, że oni chcą wyjść z Unii Europejskiej. Nie ma takiej dyskusji w Polsce. Polacy nie chcą opuszczać Unii Europejskiej. Mówimy w swoim programie o odpowiedzialnej polityce unijnej, którą nie prowadzi obecny rząd. Ponieważ obecny rząd kreuje się na rząd uniosceptyczny, a w zasadzie realizuje wszystkie idiotyczne, szkodliwe projekty unijne, jak chociażby pakiet mobilności, który w dużej mierze uderza tutaj w nasz region, ponieważ jest projektem przeciwko polskiej branży transportowej, jak chociażby Europejski Zielony Ład, jak projekty typu Fit for 55. Mateusz Morawiecki bez mrugnięcia okiem podpisuje się pod wspólnym unijnym zadłużeniem czy unijnymi podatkami, żeby potem jechać do Polski i nagrywać spoty, jaki on jest tutaj uniosceptyczny.
Nie wróci taki pomysł po wyborach,
ponieważ nie ma takiej dyskusji w Polsce. Polacy nie chcą wychodzić z Unii. Dzisiaj referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej może się wręcz obrócić przeciwko ludziom, którzy są sceptyczni wobec tego, w jaki sposób funkcjonuje Unia Europejska i być bardzo złym narzędziem w rękach na przykład polityków niemieckich, francuskich, po prostu brukselskich, ponieważ będzie dowodem na to, że Polacy chcą w Unii zostać i w ten sposób będzie to wykorzystywane do jakiejś narracji w debacie międzynarodowej. Nie ma dyskusji na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Konfederacja chce prowadzić odpowiedzialną politykę unijną.
To w drugą stronę, prorosyjski klimat, no bo przecież też nieraz Korwin wypowiada się w ten sposób. Trzech posłów opuściło przecież klub Konfederacji, też nie chcąc być jakby razem z nim. Wiem, że Korwin jest teraz na listach. To jak to będzie? Będzie bliżej Rosji teraz taką konferencję?
Tak już będą teraz wyglądać wszystkie konferencje prasowe, że ja jakiś z tematem wychodzę i dostaję pytania w ogóle nie w tym.
Niestety polityka,
rozumiem, zresztą już odpowiadałem na wiele takich pytań, dobrze, że to jest na żywo. Nie dostrzegam w żaden sposób prorosyjskiej narracji jakiejkolwiek w szeregach Konfederacji. To jest kolejna rzecz, którą wiele osób próbuje nam wcisnąć, Nie dlatego, że to jest prawda, tylko dlatego, że różnym środowiskom politycznym, w zasadzie wszystkim, całemu temu układowi PO-PiS na czele z politykami i dziennikarzami naciskamy na odcisk i jesteśmy i powodujemy u nich poważny ból głowy. Nie ma prorosyjskiej narracji w szeregach Konfederacji. Mówimy bardzo wyraźnie, wielokrotnie mówimy o tym, że Ukrainie należy pomagać, że Ukrainę należy wspierać, należy tą pomoc prowadzić z głową. Ja z panem prezesem Januszem Korwin-Mikke współpracuję od paru dobrych lat. Nie jest dla mnie żadnym problemem zasiadanie obok niego, współpraca z nim, ponieważ jest on ojcem środowiska wolnościowego w Polsce. Z całą pewnością nie byłoby dzisiaj Grabarczyka, Mentzena czy wielu innych polityków w naszym środowisku, gdyby nie działalność Janusza Korwin-Mikkego od kilkudziesięciu lat. I mało tego, nie byłoby wielu polityków również Platformy, którzy swego czasu w latach 90., jak chociażby pan poseł Nitras czy pani poseł Mucha, która należała do Unii Polityki Realnej, po czym stwierdziła, że nie wiedziała, że tam jest Korwin, chociaż Korwin był zawsze twarzą Unii Polityki Realnej, należeli do tych środowisk, tylko potem swoje ideały głęboko zakopali, swoje poglądy konserwatywno-liberalne schowali między bajki i stali się socjaldemokratami, takimi jaki dzisiaj jest Donald Tusk. Dzisiaj Tusk i Kaczyński to są po prostu socjaliści, którzy różnią się jedynie barwami, a Konfederacja to jest wolnorynkowa alternatywa, która zamierza się tych socjalistów pozbyć.
Thank you.